Dogonić teraźniejszość. Catching up with the present. Face the challenge. Jest rok 1970. Mały tranzystor podbija świat. Pomyślcie Państwo dzisiaj. Układ scalony. Ile takich transformatorów zawiera? No bardzo proszę, pobawmy się chwileczkę. Jaka liczba pojawia się Państwu w głowie? Jaka to jest liczba? Oto ten tranzystor. A liczba to Wafer Scale Engine 2 2,6 biliona tranzystorów w takiej małej klawiaturze. Krzysztof Starnecki, Quest Change Managers. Witam serdecznie. Dogonić teraźniejszość sugeruje, jakbym chciał powiedzieć, że my jesteśmy z tyłu, że coś mamy gonić, nie jesteśmy na czasie. Sprawdźmy to. Mierzenie się z wyzwaniami to naprawdę zdanie sobie z tego sprawy, z czym się mierzymy. 2,6 biliona tranzystorów w małej klawiaturze. 40 lat później. Jak wygląda przyspieszenie tego świata? Jest rok 1450. Statystyczny człowiek nie myśli o rozwoju, nie myśli o tym, że można coś zbudować, rozbudować. Ma w głowie jedynie jedną kwestię. Życie jest takie, jakie jest. Awans nie jest możliwy. Rodzisz się chłopem, będziesz chłopem. Rodzisz się rzemieślnikiem, będziesz rzemieślnikiem. Pewnego dnia niejaki Kolumb odkrywa Amerykę dla Europy. 1492. Co się dzieje? Nazywa, my już wiemy, nowy kontynent Indiami Zachodnimi. W jego głowie nie pojawia się myśl, że świat może wyglądać inaczej, niż został już wcześniej zdefiniowany. Ale pojawia się Amerigo Vespucci, który w swoich listach opisuje nowy świat. Jakżeż to było obrazoburcze. On miał odwagę powiedzieć, jest inaczej. Jan Hus i Giordano Bruno są spaleni na stosie. Kopernik, dzięki temu, że żyje w Polsce, mógł ogłosić to, co ogłosił i przeżył. Leonardo da Vinci, Calvin, Luther. Następują zmiany. Pierwsza katarakta ludzkości w ostatnim tysiącleciu to uświadomienie sobie, że może być inaczej niż system kościelno-wojskowy powiedział nam w ostatnich set latach. Zmiana myślenia. Może nastąpić zmiana, ale ludzkość mierzy się z wyzwaniami codziennymi. Nie potrafi produkować więcej niż zjeść. Czas mija, przychodzi rok 1850. Paliwa kopalne, potrafimy je wykorzystywać, rusza przemysł. Pojawia się druga, największa zmiana w ostatnim tysiącleciu w sposobie myślenia człowieka, bo katarakta to jest nic innego jak bariera do przejścia. Co się dzieje? Okazuje się, że nie tylko możemy zmieniać, bo wiemy to w naszej głowie, ale potrafimy, ponieważ potrafimy wyprodukować nadwyżki. Rozpoczyna się era kolonializmu. Nagłe przyspieszenie wszystkiego. Koń, samochód, samolot, statek kosmiczny, komputeryzacja. Trzecia katarakta to rok 2022. Ciekaw jestem, kto z Państwa na sali wie o tym, że jesteśmy na etapie trzeciej katarakty. Że to jest moment. Oczywiście rok 2022 jest rokiem umownym, za 100 lat będzie się mówiło o roku 2000, mniej więcej. Ale żyjemy tu i teraz. Kto z nas słyszał o tym, że przechodzimy największą zmianę mentalnościową, a właściwie nie mamy wyjścia, musimy ją przejść? Czy ktoś z nas słyszał o spirali rozwoju Gravesa? O tym, że kończą się hierarchie, zaczynają się holarchie? Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo. Globalizacja, przepływ pieniądza, zasobu, ludzi. To wszystko dzieje się w latach 70., 80. z ogromnym przyspieszeniem. Ta kropka reprezentuje tę salę w roku 1980, a ta sala reprezentuje całość przepływu bitów informacji produkowaną przez ludzkość. Informacji produkowanych przez ludzkość. Pytanie do Państwa kolejne, to z początku dzisiejszego naszego spotkania. Ile sal, takich jak ta, dzisiaj reprezentuje całościowy przepływ informacji 42 lata później, po roku 1980. Pomyślmy sobie przez chwileczkę, ile to będzie sal. Wszystkich sal w Polsce niech będzie 150 milionów. To już jest 10% tego, ile bitów informacji produkuje ludzkość. A więc, jeżeli pokażemy 10 Polsk, umownie, powiedzmy, cała Europa, wszystkie sale w Europie, to dokładnie porównanie między tą salą nie ogarniamy. Zaczyna się w naszej głowie chaos. Pytanie brzmi, czy jesteśmy na to przygotowani? Czy my zdajemy sobie z tego sprawę, z czym się naprawdę mierzymy? Face the challenge. Czy nasz system edukacyjny w jakikolwiek sposób adresuje ten temat? Czy nasze dzieci w szkole uczą się, jak dawać sobie radę ze zmianą? To jest sztorm. Wyobraźmy sobie, że ten gość płynie w sztormie wokół przylądka Horn. Cały czas. Tam i z powrotem 365 dni w roku. Czego od niego będziemy oczekiwać? Tego, że w 150 dniu wyjdzie na pokład i powie, niech szlak trafi. Znowu sztorm? Powiemy, że to wariat. Tam sztorm w kategoriach Bałtyku jest cały czas. Czego będziemy od tego człowieka wymagać? Zaakceptowania sztormu. A teraz wyobraźmy sobie, że uderza sztorm z lewej, a później z prawej, dodatkowy, to już trzeci, a teraz czwarty i piąty. A za chwileczkę, co się dzieje, od dołu wybucha wulkan, a z góry jakiś tajfun nadchodzi. 2,6 biliona, czyli 2600 miliardów w jednej małej klawiaturze, a 40 lat temu jeden tranzystor. Czy my zdajemy sobie z tego sprawę, co się dzieje? No właśnie to. Zmęczenie i brak odpoczynku. Wiele osób powie, że wojna w Ukrainie i pandemia są powodem wielu turbulencji. A ja chcę Państwu powiedzieć taką rzecz. Owszem, na pewno tak jest. Ale trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że wojna w Ukrainie, pandemia i wiele innych wydarzeń są powodem tego, co się dzieje dzisiaj na świecie. Są powodem czegoś, co dzisiaj każdy z nas definiuje, mówiąc, ale jest wielki chaos w porównaniu do tego, co było 30 lat temu. Bez uświadomienia sobie, że on jest, będziemy jak dzieci we mgle i będziemy próbować naprawiać wiele rzeczy, myśląc po staremu. My nie możemy sobie na to pozwolić. Wiele osób, nawet tutaj na sali jestem przekonany, pomyśli tak, dobrze by było, żeby już się to wszystko uspokoiło. Proszę Państwa, komunikat ode mnie jest bezpośredni. Nie czekajcie na to. To jest jak czekanie w kolejce do sklepu, o którym wiemy, że nic do niego nie przyjedzie. Pojawia się frustracja. 15% populacji europejskiej ma zdefiniowaną depresję, różne fazy. Jak dodamy do tego tych niezdefiniowanych, to mówimy o 1/4. Z czego to wynika? Człowiek ma dwa układy. Współczulny i przyspółczulny. Ten współczulny to ten aktywny. Przyspółczulny to ten pasywny. Jeżeli non-stop jesteśmy na aktywnym, czyli non-stop obserwujemy zmiany świat, boimy się, nie odpoczywamy. Dzisiaj my wszyscy działamy, oblicza się maksymalnie na poziomie 80% naszego potencjału, z którym żeśmy się urodzili. Czy my sobie z tego zdajemy sprawę? Jak postępować w środowisku chaosu w związku z tym? Pierwsze, Zaakceptuj ten chaos. Zdaj sobie z tego sprawę, że to jest nowa normalność. I teraz pierwsza wskazówka. My uczyliśmy się w szkole oraz w życiu codziennym, że jeżeli jest jakiś bałagan, to go trzeba ogarnąć. Jak ogarniesz 2 biliony, ponad 2 biliony bitów informacji jako ludzkość, kiedy my żeśmy się nawet tego nie uczyli? Czym większy chaos, tym większe zawężenie. To nie jest intuicyjne, a my się tego mamy uczyć. A my się uczymy dat historycznych, które do niczego prawie nam nie są potrzebne i to setek i dziesiątek. Nie zadając sobie pytania, co z tego wynika dla naszych dzieci w tym wydarzeniu albo innym historycznym. Potrójne prawo Pareto. 80-20, 80% wyników w naszej codzienności pochodzi jedynie z 20% wkładu. To jest już za dużo, te 20%. My nie damy rady, bo 20% z 2,6 biliona bitów to jest też nie do ogarnięcia. Pojawia się drugi poziom prawa Pareto. 4% ma bezpośredni wpływ na 64%. Czy jestem w stanie znaleźć te 4%? Przede wszystkim muszę wiedzieć, że jest. Ale jest jeszcze jeden poziom. 1%, około 1% decyduje o tym, co się dzieje z 50%. Niemożliwe? To próbuj ogarnąć 2,6 albo 1,5 biliona bitów informacji. Kto to wymyślił? Odkrył Pareto i paru innych gości na tym świecie, ale natura to zna od samego początku. Prostota, fundament myślenia w dniu dzisiejszym, zawężenie. Ale nasz system, szczególnie system akademicki, do czego prowadzi? Do tego, że my boimy się ruszyć tę bryłę, która nic prawie naszym dzieciom nie daje. Odważne? To nie jest odważne. To jest mój obowiązek powiedzieć tutaj z tej sceny właśnie to. W jaki sposób uczymy dzieci naszych, jak reagować na trudne chwile? Uczymy się dat? A nie uczymy się wniosków. Czy ktoś z nas kiedyś na historii miał coś takiego, że z tego, a tego wydarzenia możemy wyciągnąć wniosek do naszej codzienności i zaaplikować go? Wdrożyć? Użyć? Przeczytajmy to. I niech nas ogarnie refleksja. Dzieci w szkole przez 4 lata uczą się angielskiego, od 4 klasy. Badania oficjalne pokazują, że po 4 latach statystyczne dziecko w Polsce, które uczy się tylko w szkole, nie jest w stanie wypowiedzieć jednego zdania spontanicznie. Na pierwszej lekcji 30 słów, na 10 300 już, na 20 600, ale nie uczą się mówić. To nie jest śmieszne, to jest tragiczne. A potrzeba 70-80 słów do tego, żeby można było rozwijać konwersację w danym języku. Ale trzeba, aby nauczyciel pozwolił robić błędy, bo jak on w pierwszym zdaniu wypowiedzianym przez ucznia wyłapuje błąd, blokuje jego psychikę. Kiedy zmienimy to myślenie? Kiedy przełożymy wajchę na zdrowy rozsądek? Chaos to energia. Ucz się ją wykorzystywać. Zamiast myśleć o chaosie jako czymś, co jest bałaganem, jak go zaakceptujesz, zacznij się rozglądać, w jaki sposób możemy tę energię wykorzystywać. Ludzkość się tego uczy. I pojawia się Nassim Taleb z pojęciem antykruchości. Co to jest antykruchość? To jest sposób na wykorzystywanie chaosu jako czegoś, co będzie powodowało, że stajemy się lepsi. Wysyłasz paczkę na poczcie i piszesz na niej anti-fragility. Czyli co? Rób z tą paczką, co chcesz, byle byś coś z nią robił, bo to, co w środku, dzięki energii chaosu, jeszcze bardziej się rozwinie. Antykruchość. To spotkanie dzisiaj nie służy temu, żebyśmy się czegoś nauczyli, ale żebyśmy mieli refleksję, żebyśmy zadali sobie pytanie, jeżeli nie wiem, co to jest antykruchość, jeżeli nie wiem, co to jest redundancja w rozumieniu antykruchości, czyli nadmiarowość. Nadmiarowość nie jako ubezpieczenie, ale strategiczna. Jeżeli nie wiem, co to jest mniej znaczy więcej, chociaż wiem, bo to właśnie potrójne prawo Pareto. Opcjonalność. Nie możesz stawać swojej organizacji, stawiać i siebie na jednej nodze. Mimo, że możesz jedną nogę jeszcze nie mieć rozwiniętą, musisz stawiać 2-3. Dlaczego nie 8? Bo w chaosie to za dużo i ci się wszystko pogmatwa. Ale dzięki 3, nawet jeżeli w 2 miejscach się chwycisz chaosu i dźwignia cię wyrwie, to ta trzecia ręka cię zabezpiecza, a druga zostanie przełożona w inne miejsce. Asymetria. Angażuj się w tematy, w których szansa na wygraną jest większa niż na przegraną. A nie bierz łopatę i idź kopać. I najważniejsze słowo. Nielinearność. Non-linearity. Nie da się zrozumieć nowego, myśląc tylko po staremu. Trzeba wyjść ze swojego paradygmatu. A żeby wyjść, trzeba zaadoptować myślenie nielinearne. Nie wiesz, co to jest? Będę dzisiaj o tym mówił na wystąpieniu, ale możesz się tego dowiedzieć na własną rękę. Ba, wobec swoich dzieci masz obowiązek. Bo jeżeli piszesz tutaj swoimi oczami hasło Face the Challenge, czyli mierzysz się z wyzwaniami, mierz się tak, aby to było jak najbardziej efektywne. A nielinearność jest fundamentem działania w chaosie. Jak budujesz dom z klocków i chcesz zbudować jak najwyższy, to najpierw zaczynasz wszerz, a dopiero później w górę. Jak prąd cię porywa, to nigdy nie rzucaj się w drugą stronę. Zawsze rzuć się w kierunku prądu, popłyń razem z prądem. A dzięki temu masz szansę na uratowanie się. To jest nasz obowiązek. Have the courage to absorb non-linear thinking while you face the challenge. Good luck.